Dzień dobry, witam w kolejnym programie Towarzyszki Panienki i zapraszam serdecznie do oglądania. Naszym dzisiejszym gościem miał być według planu senator Michał Kamiński. No i zgodził się na udział, nawet miałam wrażenie, że był zadowolony, a potem już zniknął i już nie odpowiadał ani na SMS-y, ani na telefony. Panie Michale, życzę zdrowia, mam nadzieję, że to tylko jakaś drobna niedyspozycja, czy nie miał pan czasu, żeby tutaj się znaleźć. A ja zapraszam was, drodzy widzowie, do odcinka, który już za chwilę. Dzisiaj mieliśmy spotkać się z gościem. Spotykam się z wami sama, trochę smutno, ale myślę, że damy radę. Mam odpowiadać na państwa pytania, ale w związku z i tak też się stanie, ale w związku z ostatnim programem, odcinkiem, którego gościem był redaktor Stanisław Michalkiewicz i poruszona była sprawa Kasi, sprawa kobiety, która jako dziewczynka była wykorzystywana seksualnie przez osobę duchowną. I pan redaktor Stanisław Michalkiewicz, zapytany przeze mnie o to, że no w jakiś sposób obraził tę osobę, sąd dał wyrok skazujący na zapłacenie. I pan redaktor Michalkiewicz tutaj tłumaczył, podawał swoją wersję wydarzeń. Po tym programie różne były głosy w tej sprawie, zarówno głosy popierające pana Michalkiewicza. Przypomnę, że byłam proszona bardzo, żeby właśnie naszym gościem był redaktor Michalkiewicz i dziękuję za przyjście, ale również dostałam list otwarty po tym programie, który no nie w całości, ale w najważniejszych fragmentach państwu przeczytam, a zresztą podam jako link, żeby można było w całości przeczytać ten list zarówno na stronie mojej YouTube'owej, jak i na Facebooku. Szanowna pani Moniko, kilka dni temu opublikowała pani na swoim kanale w serwisie YouTube rozmowę z publicystą Stanisławem Michalkiewiczem. W materiale pojawił się wątek dotyczący Kasi, ofiary księdza pedofila i skandalicznego w naszej opinii komentarza Stanisława Michalkiewicza na temat przyznanego jej w sądzie odszkodowania. Stanisław Michalkiewicz od kilku miesięcy dezinformuje opinię publiczną w przedmiotowej sprawie i podaje nieprawdziwe informacje, które w sposób znaczący przekłamują fakty oraz ustalenia sądy. Uporczywie publikuje także wbrew prawu prawdziwe dane Kasi. Tutaj u nas w programie te dane nie zostały ujawnione. Pomijam pewien fragment i przechodzę dalej. Uważamy, że kondycja ofiar pedofilii w Polsce to temat na krajową debatę publiczną, a język prowadzenia tej debaty będzie kreował nową rzeczywistość, świat, który zostawimy naszym dzieciom. Apelujemy do pani, jako autorki wywiadu, w którym padły nieprawdziwe i krzywdzące słowa, o udzielenie głosu adwokatowi Kasi, który jako rzecznik ustosunkuje się do słów Stanisława Michalkiewicza w sposób merytoryczny i kompetentny. I co więcej, sygnatariusze listu piszą, że ze strony adwokata Kasi zadeklarowana została wola współpracy przy powstaniu takiego materiału. Ja oczywiście skontaktuję się z sygnatariuszami listu i dowiem się o dane, umówię się, będę starała się umówić z adwokatem, rzecznikiem pani Kasi, ponieważ ten program, jak już wielokrotnie mówiłam, nie przedstawia moich poglądów, a poglądy moich gości. Moich gości z od lewej strony, takich jak Leszek Mile czy Andrzej Rozenek, po prawą stronę, tak jak chociażby Grzegorz Braun czy Rafał Ziemkiewicz, czy Janusz Korwin-Mikke. W związku z tym tutaj, jeżeli jest sugestia widzów do spotkania z kimś, kto chciałby przedstawić inną wersję wydarzeń, to oczywiście serdecznie zapraszam i chętnie wysłuchamy. To na tyle. Zobaczymy oczywiście, jak będzie układała się kwestia terminów teraz w związku z, no, nie wiem, czy pewną paniką, czy rzeczywiście sytuacją zastaną, która jest związana z koronawirusem. Może być problem, żebyśmy w najbliższych programach mieli gości, ale będę starała się zaprosić. A teraz przechodzimy do tego, co zapowiadałam, czyli zapowiadałam, że będzie program Q&A, czyli odpowiadam na Wasze pytania. Jak mówiłam, tych pytań miały być do godziny 20, były dużo dłużej, nawet dzisiaj nie dostawałam te pytania, ale pogrupowałam je i może dzisiaj nie uda się na wszystkie odpowiedzieć, bo one były niektóre zdecydowanie bardzo poważne, a niektóre, no, powiedzmy sobie, no, takie dosyć krotochwilne, ale na część tych pytań odpowiem dzisiaj, a na część może w następnym programie, jeżeli nie będziemy również mieli gościa. Czytam pytania i staram się przynajmniej na niektóre z nich odpowiedzieć. Szanowna Pani Moniko, pisze Pan Piotr Adamski, skąd wziął się u Pani pomysł na działalność dziennikarską? Dużo zdrowia życzę i pozdrawiam. Dziękuję bardzo. Rzeczywiście w czasie ostatniego programu z redaktorem Michałkiewiczem miałam trochę chrypę i byłam w szaliku, ale już czuję się dużo lepiej. Skąd pomysł na działalność dziennikarską? Działalność dziennikarska, tak, skończyłam studia polonistyczne jako pierwszy kierunek, ale potem dosyć szybko, kiedy skończyłam studia, dość szybko poszłam pracować do powstającego wtedy i właściwie miałam tą szansę, żeby współtworzyć miesięcznik Twój styl. Zaczynałam od pracy dziennikarskiej, pisząc teksty na tematy psychologiczne. Natomiast potem w jakiś sposób zupełnie właściwie przypadkowy trafiłam do działu mody, zajmowałam się stylizacją, produkcją zdjęć do magazynu Twój styl. No i trwało to przez kilka dobrych lat, potem zostałam szefową działu mody i stylizacji. A potem rzeczywiście już przestałam zajmować się dziennikarstwem, zaczęłam zajmować się bardziej sprawami biznesowymi. W międzyczasie skończyłam takie kursy dla psychoterapeutów, studiowałam też psychologię, ale o tym już też trochę mówiłam Państwu. Ci, którzy znają moje książki, znacznie więcej wiedzą i tutaj jest taki trochę problem, że część widzów, którymi spotykam się przy tych programach, to są widzowie, którzy dopiero teraz się ze mną poznali, a ja z nimi, czytając Wasze komentarze. A część jest takich, którzy znają mnie właśnie od czasu lat 90., od Twojego stylu, znają moje książki i też dużo więcej o mnie wiedzą, więc będę starała się tak wypośrodkować to. I praca dziennikarska też kiedyś przed laty miałam takie felietony w radiu RMF FM. Miałam swoją audycję w Radiu Z, konkretnie w Czyli Z, takie dwugodzinne rozmowy sobotnie z różnymi gośćmi, taki przypominający, a potem program, który też możecie Państwo odnaleźć, program, który nazywał się Bez Maski, program prowadzony najpierw dla portalu Na Temat, a potem dla Onetu. Także traktuję swoją działalność dziennikarską jako pewnego rodzaju kontynuację tych poprzednich programów. A co najważniejsze, od 10 lat prowadzę zajęcia na Uniwersytecie SWPS. Wcześniej wcześniej na Wydziale Kulturoznawstwa, od kilku lat na Wydziale Dziennikarstwa i mam tam zajęcia właśnie z młodymi osobami, które uczą się dziennikarstwa. Są to zajęcia między innymi na przykład z takiego przedmiotu trochę autorskiego, narracja, a informacja. W związku z tym dziennikarstwem mam do czynienia właściwie prawie całe moje życie zawodowe, no ale nigdy to nie był jakiś mainstream. A nie, byłam taką współprowadzącą programu Świat się kręci, gdzie prowadziła Agata Młynarska, zresztą też moja koleżanka ze studiów. No, niedługo to trwało, potem zmiany telewizji po wyborach, które zaszły, także dość szybko to się skończyło. Natomiast praca dziennikarska, ona jest jakąś pracą, którą ja wykonuję. Tylko jak powiedziałam, nie w tym mainstreamie. I skąd pomysł też na tą działalność dziennikarską? To jest właściwie we wstępie mojego programu, że mój ten program, który prowadzę, on jest taką moim takim zapotrzebowaniem na to, żeby właśnie taki program powstał. Teraz, kiedy w mainstreamowych mediach, w telewizji możemy powiedzieć, że mamy takie programy, kiedy przerywa się gościom, kiedy pogania się gości, ponagla. I właściwie zawsze jest jakaś teza postawiona przed programem i tą tezę dziennikarz chce, żeby za pomocą gościa tą tezę udowodnić. A tutaj ja chciałam stworzyć taką przestrzeń medialną, ale tylko nie tylko medialną, taką międzyludzką, psychologiczną, gdzie gość ma czas, żeby przedstawić swoją opinię, gdzie ma czas na to, żeby poczuć się komfortowo i przedstawić swoje zdanie. A ja tylko chcę być tutaj taką osobą, która jest przekaźnikiem między państwem a gościem, także też nie bardzo zdradzam swoje sympatie. Często państwo piszecie, zaraz do tego przejdziemy, w swoich komentarzach, jedni państwo piszecie, że właśnie jako osoba lewicowa można mnie słychać, a inni z kolei, że jestem konserwatywna. Bardzo dobrze, że takie pojawiają się zdania. Ja tylko chcę przypomnieć, że kiedy jesienią tego roku kandydowałam do Senatu, to moim takim hasłem wyborczym było to, że życie nie jest ani prawicowe, ani lewicowe. I kiedy przychodzi do mnie mój syn albo moja przyjaciółka i mówią, że mają jakiś problem, to ja staram się najpierw określić zakres tego problemu, jego rozmiar, jego przyczyny, a potem przede wszystkim znaleźć rozwiązanie. I nie ma znaczenia wtedy, czy to jest rozwiązanie lewicowe czy prawicowe. Tym bardziej, że dzisiaj tak naprawdę już te pojęcia trochę się zacierają. Są bardziej pojęcia z XX wieku. Przechodząc do państwa kolejnych pytań. Pani Alicja Lewandowska pyta. Droga Pani Moniko, pytanie inne niż wszystkie. Jakie jest Pani hobby? Pozdrawiam serdecznie i życzę dużo zdrowia w tych ciężkich chwilach. Ja też przede wszystkim Państwu, bo prawie każde pytanie kończy się życzeniami zdrowia, ja też przede wszystkim Państwu teraz zdrowia i cierpliwości dla tego, przez co wszystko przechodzimy, życzę. Jakie jest moje hobby? Wie Pani i Państwo, jeszcze niedawno bym odpowiedziała, że jest to literatura. I cieszyłam się z tego. Nie tylko, że są literatura, ale też książki, szczególnie psychologiczne, które czytałam i które oczywiście też czytuję. Ale niestety, chciałabym, już nie wiem, czy to jest, na ile to jest hobby, a na ile to jest jakiegoś rodzaju uzależnienia, to jest od oglądania filmów w internecie. Prawie nie oglądam telewizji, natomiast oglądam filmy, oglądam seriale. I mam wrażenie, że to jest rzeczywiście coś, co troszeczkę nie zawsze ma ten poziom, który chciałabym. Jest to takie trochę czasami ogłupiające. Jest jakaś taka też ucieczka czasami od jakichś swoich zmartwień, problemów, bo wtedy szczególnie, kiedy wchodzimy w świat jakiegoś serialu i zaczynamy żyć życiem jego bohaterów, to tak trochę oddalamy się od swojego życia, od swoich problemów. Oczywiście nie staram się stracić kontaktu z rzeczywistością i żyć tylko życiem serialowym, ale widzę, że muszę coś z tym zrobić i powrócić jednak może w czasie wakacji bardziej, kiedy na Mazurach tam jest dużo trudniej o internet i wrócić do książek. Ale na pewno może nie tyle hobby, ale przebywanie z naturą, o czym mówiłam, ze zwierzętami, to jest coś, co przynosi mi jakąś wielką radość, ulgę i no nie jest to hobby, ale jest to coś, co jest mi bardzo bliskie. I tu już bardziej poważne pytanie pana Konrada Smuniewskiego. Szanowna pani Moniku, proszę odpowiedzieć coś na temat możliwego sentymentu generała do tradycji narodowej demokracji. Słyszałem, że na jego polecenie wstawiono piastowskie zdobienia za grobem Dmowskiego. Sam generał nosił mieczyk, może posiada pani jakieś pamiątki, więc może coś ciekawego znajdzie się do opowiedzenia. Pozdrawiam serdecznie. Jeśli chodzi o mieczyk, oczywiście chodzi o ten mieczyk Chrobrego. Rodzina Jaruzelskich przed wojną, zarówno rodzina Jaruzelskich, jak i rodzina Zarembów, z jakiej pochodziła moja babcia i mieszkali rodzice w jej majątku, przeprowadzili się z Kurowa, gdzie dziadek był rządcą majątku, po jakichś konfliktach właśnie z pradziadkiem, który bardziej w sposób tradycyjny chciał prowadzić gospodarstwo w Szczecinach. Natomiast mój dziadek był po szkole rolniczej w Czechach, uchodzącej wtedy za bardzo nowoczesną i w związku z tym jakieś innowacje chciał przeprowadzać w majątku i nie było to dobrze widziane przez teścia, ale potem sprawy się unormowały i rodzice mojego ojca wrócili do majątku. I obie te rodziny jednak zdecydowanie posiadały bardziej takie sentymenty endeckie, bardziej cenili Romana Dmowskiego niż Józefa Piłsudskiego. No a ojciec rzeczywiście, będąc jeszcze uczniem szkoły księży Marianów na Bielanach, gimnazjum, w którym przebywał, właśnie chodził z tym mieczykiem Chrobrego. Czy takie sentymenty były później u ojca? Na pewno było tak, że intelektualnie był Roman Dmowski ceniony w naszej rodzinie i pewien jego pragmatyzm w pewnych sprawach był doceniany. Nie nazwałabym tego pewno jakimś sentymentem, który widziałam u ojca. Czy ten sentyment w jakiś sposób posiadał, ale akurat ze mną się nim nie dzielił. Kolejne pytanie. Pan Julek Wiśniewski. Dzień dobry. Jak radzi pani sobie z zupełnie odmienną ideologicznie widownią, czyli Konfederacją? Czy jest to problematyczne i ogranicza swobodę prowadzenia programu? Pozdrawiam. Oczywiście zapraszanie gości związanych czy z prawą stroną, czy też Konfederacją nie jest dla mnie żadnym ograniczeniem, wręcz przeciwnie, powiedziałabym, że rozszerza tutaj możliwość zapraszania gości i poruszania różnych tematów, a nie przypuszczałam przede wszystkim, że tak się stanie, dlatego że zapraszając Rafała Ziemkiewicza, który jest moim kolegą jeszcze z lat licealnych, a potem z okresu studiów, wiedziałam, że też widownia bardziej prawicowa się tutaj może zaktywizować, ale potem rzeczywiście, kiedy zaczęły się pojawiać prośby, żeby zaprosić pana Grzegorza Brauna, żeby zaprosić pana Janusza Korwin-Mikkego, żeby zaprosić pana teraz, jak ostatnio, Stanisława Michalkiewicza. I oczywiście są inne nazwiska, również pana Krzysztofa Bosaka, którego też oczywiście będę starała się zaprosić, ale też będę chciała zaprosić pana Roberta Biedronia, żeby myślę, że rzeczywiście zestawienie, jeżeli by był jeszcze program po programie był, tych dwóch panów B po sobie, mogły być bardzo interesujące i pokazać bardzo takie właśnie różne spektrum widzenia spraw polskich, widzenia spraw świata, światopoglądowych, ale też i związanych z gospodarką i innymi kwestiami, mogły być bardzo interesowne. Czyli powracając do pytania, nie jest to coś, co mnie ogranicza, jest to coś, co mnie w jakiś sposób zaskoczyło, że tak dużo tutaj jest osób związanych z Konfederacją, czy popierających Konfederację. Cieszę się z każdego widza i też kiedy przychodzą goście, to moim takim zadaniem jest to, żeby pokazać gościom, co może nas w jakiś sposób połączyć, jeżeli nawet są jakieś kwestie, które nas dzielą, co może być jakąś kwestią, która nas łączy. I pojawiają się też takie wątki, jak wątek ustawy 447, jak wątek emerytur dla mundurowych, które Prawo i Sprawiedliwość skutecznie zabiera i chce się posunąć tym jeszcze dalej. I pewne inne kwestie, czyli kwestie na przykład stosunku do naszych relacji ze Stanami Zjednoczonymi, do naszych relacji z Rosją. To są wszystko dla mnie interesujące wątki i też właśnie większość swoich gości pytam. Tutaj w przypadku Konfederacji rzeczywiście zauważam, że pewien rodzaj takiego pragmatyzmu jest i ten rodzaj pragmatyzmu mi odpowiada, co nie znaczy, że też bardzo dużo byłoby kwestii, które by nas dzieliły, jak z każdym z gości, który przychodzi, niezależnie od jakiej strony. Ale my się tutaj skupiamy na tym, co może dzielić, a przede wszystkim nie na moich poglądach, tylko na tym, żeby gość jak najbardziej otworzył się i dał się poznać naszym widzom, czyli nam. Pani Kościelecka Łania, czy pani zdaniem Lewica i Konfederacja ma najbardziej wyrazistych polityków w tym wydaniu parlamentu? Czy nie jest tak, że trend demograficzny sprzyja tym dwóm partiom i za 10 lat może okazać się, że zobaczymy skrajny podział na dwie strony? Rzeczywiście te osoby zarówno z Lewicy, jak i z Konfederacji, czyli z najbardziej lewej i prawej strony, rzeczywiście są to osoby wyraziste, chociażby takie jak właśnie Grzegorz Braun, Janusz Korwin-Mikke, ale też Adrian Zandberg. Więc to są osoby, które rzeczywiście w jakiś sposób reprezentują bardzo różne światopoglądy, chociaż znalazłyby się punkty styczne, o tym próbowałam porozmawiać z Andrzejem Rozenkiem. Jeśli ktoś chce zobaczyć, co Andrzej Rozenek powiedział na temat ewentualnej współpracy z Konfederacją, to odsyłam do tego odcinka. A czy co będzie za 10 lat? Naprawdę nie wiemy. Miesiąc temu nie wiedzieliśmy, że będzie koronawirus i nam to nie przychodziło do głowy. Także ja zawsze uciekam przed takim myśleniem, że można coś przepowiedzieć, jakąś taką futurologią, dlatego że świat i życie jest nieprzewidywalne, zawsze było w mniejszym lub większym stopniu. W związku z tym nie wiem, jak będzie za 10 lat. W tej chwili rzeczywiście wydaje się, że te osoby są bardziej charakterystyczne i wyraziste. Tutaj pytanie, pan lub pani Helpful X. Czym jest dla pani wolność i czy ona jest według pani najwyższą wartością w życiu? Jeśli nie, to prosiłbym, czyli pan, o podanie tego, co jest tą wartością. Pozdrawiam, życzę zdrowia w tym ciężkim dla nas wszystkim okresie. czym jest wolność i czym ona jest czy najwyższą wartością. Kiedy byłam osobą młodą, na pewno odpowiedziałabym zdecydowanie na to pytanie, że tak, że ta wolność to jest coś, co jest najważniejsze. Dlaczego kiedy w młodości? W młodości rzeczywiście wolność staje się jakąś wartością nadrzędną i mamy takie poczucie, że kiedy wyrwiemy się z okowów już życia rodzinnego i zaczynamy budować swój świat, to ta wolność staje się czymś najważniejszym. I zapominamy wtedy o tym, że tak naprawdę to wolni nie jesteśmy nigdy, jeżeli tak do tego podejdziemy, tak naprawdę. Nie mamy najmniejszego wpływu na to, kiedy i gdzie się rodzimy, z jakim genotypem, jakim DNA, w jakiej rodzinie, jak nas będą wychowywać, na jakich ludzi będziemy trafiać, bo potem już możemy wybierać. Nawet jakie imię dostaniemy, możemy je zmienić. Jaki będziemy mieli kolor oczu, jaki będziemy mieli temperament, to są wszystko rzeczy jakieś dziedziczne. W związku z tym ten determinizm od początku mamy, no, jeżeli będziemy nawet oglądać swoje zdjęcia z dzieciństwa, jak nas ubierano, to już widać, że tej wolności nie mamy od samego początku. I kiedy jesteśmy młodzi, kiedy ruszamy świat, chcemy zdobyć jakąś swoją własną tożsamość, ta wolność staje się jakąś wartością nadrzędną. I tak rzeczywiście też w moim życiu było przez wiele lat, ale było to pozorne. Dlatego, że kiedy koncentrowałam się tak naprawdę, żeby zdobyć jakąś swoją tożsamość, żeby tak się oddzielić, żeby moje nazwisko było moim nazwiskiem, a nie tylko nazwiskiem mojego ojca, to ja też byłam uzależniona właśnie od takiego pragnienia i takiego działania. Kiedy zdobywałam jakąś, wydawało mi się, wolność finansową, kiedy moja kariera się rozwijała, kiedy zarabiałam dobrze, wydawało mi się, że jestem właśnie wolna. Ale tak naprawdę nie byłam wolna. Byłam uzależniona od właścicieli firmy, w której pracowałam.